rozpoczynamy audycję Czytać, aby być mądrym. Przede mną mam dwie pozycje książkowe, ale przede wszystkim dwóch autorów tych pozycji, z którymi chciałbym porozmawiać, a na początek bardzo serdecznie powitać. Witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza, którego tekst książki i książkę mam przed sobą. Tytuł Takie trudne miłosierdzie. Księże profesorze, chciałbym zapytać, jakie natchnienie i konieczność powodowała księdzem profesorem, że powstała ta pozycja?
Szczęść Boże, kłaniam się raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość opowiedzenia o tej książce, dlatego że właściwie znaczący udział w tej książce spoczywa na pewnym człowieku, o którym piszę we wstępie do tej publikacji. To było przypadkowe spotkanie i zresztą mówiąc w największym skrócie, spotkanie, które dokonało się na terenie kampusu uniwersyteckiego w Stanach Zjednoczonych. Ten pan mnie rozpoznał dzięki telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryja i zawiązała się jakaś taka bardzo przelotna rozmowa. Ponownie spotkaliśmy się po dwóch tygodniach na lotnisku i wreszcie w drodze powrotnej do Polski i wreszcie spotkaliśmy się na lotnisku w Warszawie. I tam ten pan zadał mi pytanie, to było w roku 2018, zadał mi pytanie, czy kojarzę sobie okoliczności, kontekst historyczny objawień koronki do miłosierdzia siostrze Faustynie. Byłem zupełnie zaskoczony tym pytaniem, nie miałem żadnej wiedzy na ten temat. No było to takie bardzo zdumiewające doświadczenie, tym bardziej, że dowiedziałem się wówczas od mojego rozmówcy, że ten kontekst był bardzo niezwykły. Z jednej strony było to w czasie, w którym Reichstag uchwalał ustawę ludnościową, która stała się zaczątkiem Holokaustu, a więc jakieś apogeum totalitaryzmu niemieckiego zostaje wtedy zaprojektowane. A z drugiej strony Stalin organizuje w tym samym mniej więcej czasie, organizuje pod Kijowem największe manewry wojenne, wojskowe XX wieku. I ten pan, skracając całą tę rozmowę, zwrócił uwagę na to, że po pierwsze, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, cytując słowa świętego Pawła, ale z drugiej strony zwrócił uwagę na to, że w obliczu właśnie tak ekstremalnego zła dokonuje się objawienie Bożego miłosierdzia. I z tej rozmowy wyciągnąłem jeden bardzo ważny wniosek, że wniosek bardzo prosty, oczywisty, ale unaoczniony mi wtedy, że właśnie miłosierdzie jest wydarzeniem, które dokonuje się w obliczu ekstremalnego zła, że jest działaniem Boga, które przemawia w obliczu właśnie tak ekstremalnego zła, że nie można miłosierdzia sprowadzać do jakiejś empatii, do litości oczywiście, do jakiegoś płaskiego rozumienia tolerancji. To jest wydarzenie Boga, które powinno nami wstrząsnąć. Żyłem z tymi myślami przez parę lat, a w ubiegłym roku zabrałem się za spisanie tych refleksji, dokonując pewnej konfrontacji tego, co jest właśnie próbą banalizacji miłosierdzia dzisiaj i co dokonuje się na naszych oczach, a co jest przywołaniem tego autentycznego przesłania zawartego na kartach Ewangelii i wielkiej tradycji Kościoła, zwłaszcza w osobach świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II.
Więc taki mamy kontekst powstania, jakżeż to są ważne spotkania osobowe, rozmowy, dialogi, wspólne myślenie, które owocuje takim tekstem. Powiedziałbym tak, księże profesorze, że otwierając tę książkę, no to natrafiamy oczywiście na spis treści, może zbyt banalnie to powiedziałem, na jej zawartość. I cóż tutaj czytam? Czytam wielką odwagę w potraktowaniu tematu miłosierdzia i tematu sprawiedliwości. Mianowicie, że dzisiaj chętnie przytulamy się do Bożego miłosierdzia, a gdzieś sprawiedliwość Boga musi czekać gdzieś poza terenem naszej świadomości, gdzieś może w jakiejś poczekalni, jakby sprawiedliwość nie miała nic wspólnego z miłosierdziem. I dlatego odwaga po traktowaniu tematu mnie bardzo napawa radością i cieszę się, że ta odpowiedzialność w medytacji nad miłosierdziem zrodziła takie tematy. Miłosierdzie wobec Matki Ziemi czy człowieka, pytanie wobec najeźdźców kulturowych, miłosierdzie wobec zagubionych seksualnie, miłosierdzie pomaga w odzyskaniu nadziei, pocałunek, jakiego miłosierdzie udziela sprawiedliwości, przepiękne sformułowanie i godna analizy treść. Dalej miłosierdzie wobec dramatu utraconej godności i miłosierdzie objawienia najgłębszej tajemnicy Boga. Księże profesorze.
Tak, rzeczywiście taka jest konstrukcja i zawartość tej książki. Rozpoczynam od tego, co dzisiaj jest sztandarowo traktowane jako miłosierdzie, a co czasem jest no właśnie czymś rozmijającym się z tą wielką prawdą. Bo jeżeli spojrzymy, no podam może tutaj zaledwie jeden przykład tak bardzo dzisiaj dramatyczny, tak bardzo wstrząsający. Mówimy bardzo często, właśnie wywołujemy ten temat miłosierdzia w stosunku do osób o zagubionej tożsamości seksualnej. To jest jeden z tematów także synodu o synodalności. To jest jeden z takich wiodących tematów różnych mediów, powiedziałbym, no tak zwanych postępowych, katolickich, które próbują przekonać, że tutaj tkwi właśnie jakieś wielkie zadanie Kościoła. Oczywiście nie podejmując tutaj szczegółowej jakiejś refleksji, ale chcę tylko zwrócić uwagę, że to miłosierdzie ignoruje właśnie problem samego zagubienia człowieka. Zamiast wychodzić mu z pomocą, przychodzi no właśnie z bardzo płytkim orędziem tolerancji. To tak jakbyśmy w słynnej scenie z rozdziału 8 Ewangelii według Jana, spotkania Chrystusa Pana z jawnogrzesznicą, zakończyli właśnie tę scenę słowami Chrystusa: niewiasto, nikt Ciebie nie potępił, nikt, Panie, ja Ciebie też nie potępiam. Oczywiście, no moglibyśmy na tym zakończyć to przesłanie i powiedzieć: Chrystus okazał jej miłosierdzie, ale miłosierdzie Chrystusa zawiera się przede wszystkim w tych słowach prawdy wypowiedzianych na końcu: ja Ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej, bo grzeszyłaś. Chrystus bardzo subtelnie, bardzo dyskretnie, ale zarazem wyraziście przypomina kondycję jej życia i jednocześnie wzywa do przemiany tej życia. Tego dzisiaj niestety w tych postulatach duszpasterskich, które padają pod adresem Kościoła, brakuje. To jest zamiana miłosierdzia na tolerancję, która jest zaakceptowaniem błędnego, grzesznego stanu życia. I na tle tych właśnie przykładów zdeformowanego, okaleczonego miłosierdzia próbuję przypomnieć z pomocą świętego Jana Pawła istotę właśnie tego miłosierdzia chrześcijańskiego, miłosierdzia, które płynie od Boga. Rzeczywiście to miłosierdzie wyrasta ze spotkania ze sprawiedliwością. Właśnie ze spotkania ze sprawiedliwością, bo to są elementy prawdy życia ludzkiego. Nie można tej prawdy ignorować, nie można ignorować też pewnego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast miłosierdzie jest dopełnieniem, jest uzupełnieniem sprawiedliwości, zabezpieczeniem jej przed skrajnym rygoryzmem. Ale miłosierdzie jest także, o czym pięknie pisał Jan Paweł II, co pokazuje przypowieść o ojcu bogatym w miłosierdzie i marnotrawnym synu. Miłosierdzie jest skoncentrowaniem się na godności człowieka. Właśnie jest skupieniem się na godności człowieka, jaka jest jemu właściwa. I wreszcie miłosierdzie odsłania całą głębię Boga, dlatego że chcąc sięgnąć tajemnicy miłosierdzia, my musimy spojrzeć na krzyż. My musimy spojrzeć na dzieło zbawienia. My musimy spojrzeć na Boga, który oddaje się, wydaje się człowiekowi za nasze grzechy. I co jest dramatem, co jest wielkim dramatem nie tylko Chrystusa umęczonego, ale też dramatem Ojca, który patrzy na to cierpienie swojego Syna, którego wysłał na świat. Stajemy tutaj w obliczu tajemnicy, wobec której naprawdę jesteśmy bezradni w naszym opisie, odczuciach, przeżywaniu, ale musimy sobie uświadomić, że taka jest cena miłosierdzia. przecież w słowach koronki do miłosierdzia powtarzamy dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. To jest ta miara Bożego miłosierdzia. Musimy przynajmniej sobie uświadamiać, jak ona jest wielka, jak bezcenna, jak bardzo zasługuje na nasz szacunek, na naszą wdzięczność Bogu, ale zarazem na odpowiedzialne traktowanie tego, co nazywamy, czy co chcemy nazywać miłosierdziem.
Księże profesorze, jeszcze kilka słów komentarza do przepięknego sformułowania, które z rozdziałem tejże książki. Pocałunek, jakiego miłosierdzie udziela sprawiedliwości. Piękne sformułowanie.
Tak, sformułowanie oczywiście świętego Jana Pawła, które wyrasta też z tradycji biblijnej. Tak jak wspomniałem, miłosierdzie nie odrzuca sprawiedliwości, ale sprawiedliwość często okazuje się właśnie bezradna albo może się okazać niewystarczająca. No myślę, że najpiękniejszym, takim najbardziej czytelnym obrazem tego sformułowania jest ta fenomenalna przypowieść Chrystusa Pana o Ojcu bogatym w miłosierdzie i jego dwóch synach. I kiedy ten syn marnotrawny, ten syn zagubiony przychodzi i podejmuje decyzję powrotu do domu, on podejmuje tę decyzję w kategoriach sprawiedliwości. Przyjdę, wstanę, pójdę do domu mojego ojca i powiem mu: ojcze, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. To jest, no, można powiedzieć, prosty zapis sprawiedliwości. To jest to, na co ten człowiek zasłużył i to jest jeszcze, można powiedzieć, łagodny wymiar tej sprawiedliwości. Ale dla ojca, który jest właśnie ojcem, który jest ojcem pełnym wrażliwości ojcowskiej, pełnym miłosierdzia, ten ojciec, jak to przepięknie opisuje przypowieść, wybiega temu synowi na spotkanie, gdy był jeszcze daleko. Tu nie chodzi nawet o dystans geograficzny, przestrzenny, tu chodzi o to oddalenie egzystencjalne. Ten człowiek zbliża się dopiero do Boga, ale gdy jest jeszcze daleko, Bóg Ojciec wybiega mu na spotkanie i nie pozwala się poniżyć, nie pozwala nawet wypowiedzieć do końca tej formuły sprawiedliwego autowyroku, który ten człowiek sam na siebie chce wydać. Pozwala na stwierdzenie: zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, ale na tym właściwie poprzestaje. Jak pisał jeden z ojców Kościoła swoim pocałunkiem, on scałował te słowa najbardziej trudne, najbardziej bolesne. Nie pozwolił zdjąć te słowa z jego warg, z jego ust. To jest właśnie ten pocałunek miłosierdzia, który nie pozwala człowiekowi się poniżyć, który nie pozwala też sprawiedliwości zadziałać tak rygorystycznie, że mogłaby poniżyć, czy w jakiś sposób, no właśnie, poniżyć godność człowieka. Tego możemy doświadczyć w chrześcijaństwie, tego możemy doświadczyć w autentycznym miłosierdziu. Księże, ale potrzebny jest ten wysiłek i sprawiedliwości, i spotkania z miłosierdziem.
Księże profesorze, podsumujmy to nasze krótkie spotkanie, ale jakże kojące nasze serca. Miłosierdzie i sprawiedliwość. Miłosierdzie jest tak wielkie, nie jako temat, nie jako pewna teoria. Jest wielkie, bo to jest spotkanie Boga przebogatego w miłosierdzie i spotkanie człowieka, który potrzebuje tego miłosierdzia i sprawiedliwości. Spotkanie dwóch osób, ono rodzi tak wielką sprawę. Przebaczenie, ale także też świadomość winy, która doprowadziła szczęśliwie do tego przebaczenia.
I tego spotkania rzeczywiście każdy z nas może doświadczyć i tego spotkania faktycznie doświadczamy każdorazowo w sakramencie pokuty i pojednania. I dlatego Bogu za to nieustannie musimy dziękować.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Z nami był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz i przed nami książka Takie trudne miłosierdzie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za spotkanie. Dziękuję.
I mamy kolejną pozycję i kolejnego właściwie autora, chociaż on to wszystko wyjaśni. Mianowicie przed nami jest pan redaktor Mateusz Bliźniak, a książka, którą ma przed sobą, nosi tytuł Czarna Księga Masonerii. Też chciałbym powiedzieć, panie redaktorze Mateuszu, że podziwiam wasze wydawnictwo, ponieważ książka jest bardzo detaliczna, nie ukrywa niczego, a wręcz wyjaśnia, czym jest masoneria, tajna polityka, jakiś terror państwowy i tak dalej. Witamy bardzo serdecznie i prosimy o komentarz do tego wydania.
Panie Boże, Mateusz Bliźniak, bardzo miło mi, że zostałem tutaj zaproszony do państwa. Nie jestem autorem jest tak. Guido Grant, jest niemieckim dziennikarzem, który napisał szereg książek właśnie poświęconych między innymi pedofilii, handlu towarem, właśnie głębokiemu państwu, a też między innymi zajął się masonerią i jej ciemnymi sprawkami. Tak jak ksiądz redaktor, ksiądz powiedział, jest to dosyć szczegółowe opracowanie, sięgające trochę, z jednej strony starając się trochę szeroko ująć temat, gdyż autor porusza zarówno wątki dotyczące rewolucji francuskiej, jak powstania w ogóle całej koncepcji masonerii i też wewnętrznych sprzeczności w idei tych organizacji, jak i też zajmuje się takimi sprawami bardziej współczesnymi i bardziej nas dotyczącymi, właśnie głębokiego państwa, planowanego puczu we Włoszech, który się na szczęście nie udał lub został odwołany. Także zabójstwo rytualne, chyba to jest zabójstwa rytualne, które autor przypisuje masonerii, właśnie są jakby najlepiej opracowane przed autorem.
Więc kolejne pytania się rodzą. Kim są uczestnicy tych ruchów masońskich i dlaczego w tych ruchach działają?
Kim są uczestnicy? Przede wszystkim jakby założeniem masonerii jest to, by skupiać osoby renomowane, osoby, które mają wyższe dochody, zajmują dobre stanowiska i które też chcą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Oczywiście jakby oficjalne źródła, jak tutaj podaje autor, mówią raczej o samorozwoju, o odkrywaniu siebie i tego typu rzeczach, ale w praktyce, jak pokazuje, chodzi o władzę. O władzę, o wpływ na świat polityki, co też autor pokazuje w kwestiach praktycznych. Tak?
Więc chodzi o władzę, ale też by trzeba było zapytać, to dlaczego tak bardzo zależy im na tajności? Kiedy zdobędą władzę, to siądą na tych tronach władzy i będą nam rozkazywać, a tutaj jakieś pełzanie takie po cichu, takie boczną bramką gdzieś, aby dostać się do centralnych miejsc.
No tutaj chyba najlepiej tej koncepcji odpowiada takie pojęcie głębokiego państwa, to znaczy czegoś, struktury takiej politycznej, która jest niewidoczna dla gołym okiem, niewidoczna dla profanów, a jednocześnie ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Tak? W innej książce, którą tutaj wydaliśmy, poświęconej bankierowi Rothschildowi, bankier mówił, że on nie potrzebuje władzy politycznej, jeżeli ma kontrolę nad pieniądzem, no to bierze praktyczną władzę. Tak, tak samo tutaj człowiek, który jest na stanowisku, który jest na renomowanym miejscu, jest jakby w świetle, mierzy się ze znacznie większymi wyzwaniami i z większymi zagrożeniami, niż gdy pozostaje w cieniu i też może swoje wpływy, wywierać wpływ na rzeczy, które są dla niego ważne.
Więc tutaj nie ma chyba co stawiać takiego pytania, w jaki sposób zdobywają pieniądze, bo oni te pieniądze mają. Oni te pieniądze mają. Autor Guido Grant jest młodym człowiekiem, przepraszam, że tak mówię, dla mnie jest młodym człowiekiem, bo urodzony w 1963 roku i podziwiam, że pisze na ten temat tak wiele rzeczy. Więc to nie jest jego absolutnie pierwsza książka. Jego zainteresowania są szerokie, dotyczące także rodziny, która jest poddana takiej presji, no i tych wpływów wszystkich, które masonerii, które są nieujawniane, a wręcz trzeba dopiero gdzieś zdobywać informacje, żeby je ukazać. Więc autor jest w tej sprawie profesjonalistą.
Dokładnie, tak.
Także, że te wszystkie rzeczy, które tutaj znajdziemy w tej książce, Czarna Księga Masonerii, tłumaczyła pani Małgorzata Gawlik, wydawnictwo Ektory, będziemy mogli się detalicznie zapoznać, na czym to wszystko polega, jak zarządzany jest myślą i wpływami świat dzisiejszy przez masonerię. W każdym państwie jest osobna, także skontaktowana ze sobą. To nie tylko tak, że loże istnieją tylko oddzielne, ale absolutnie się wzajemnie wspomagają. Także widzenie Kościoła na ten temat będziemy mogli także wyczytać. No i mroczni masoni, bo tutaj są ci, którzy kiedyś tworzyli tą masonerię, no i dawali duże środki pieniężne, materialne, żeby ona się rozwijała. To dziękujemy panu bardzo serdecznie za przybliżenie tej pozycji. Z nami był pan redaktor Mateusz Bliźniach. Mówiliśmy o Czarnej Księdze Masonerii i jakby w podtekście prawda, która powinna być przez nas przyswojona i zrozumiana. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Dzień dobry.